Rozmowy po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie w Radiu Poznań w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki od 21.05 lub 6, tak jak dzisiaj, bo już mamy 21.06. Nadal czwarty dzień lutego 2025 roku. Dobry wieczór, przy mikrofonie mówi Rafał Regulski, a za sterami Kuba Woźniak. Moim gościem dzisiaj jest Michał Felińczak. Cześć Michale.
Cześć Rafał, dobry wieczór.
Michał Felińczak, który na dobry początek, na początek tego roku wybrał się pieszo z Wielkopolski na Mazury. Była to niezwykła wędrówka, wędrówka właściwie, która miała nie być taką do końca ludzką wędrówką, miała być i była, no w jakim stopniu to myślę, że dowiemy się w tej rozmowie. Miała to być wilcza wędrówka, tak można powiedzieć, Michale?
Tak, zgadza się.
Czy ty udawałeś wilka, idąc z Wielkopolski na Mazury?
Może nie do końca udawałem, ale chciałem odtworzyć rzeczywiście trasy migracyjne wilków, czyli korzystałem tam z map, z takich map, na których są wyznaczone właśnie korytarze migracyjne i próbując właśnie ograniczyć się tylko do tych przestrzeni, starałem się znaleźć jakieś takie ścieżkę, która mnie doprowadzi właśnie spod poznańskich Owińsk do Ściborek na Mazurach.
Spod poznańskich Owińsk, gdyż jesteś mieszkańcem Owińsk, absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania. Jak to się stało, że tak ścisły umysł, informatyk postanowił wcielić się w wilka i to wędrówkę swoją postanowił tak zorganizować, żeby nie korzystać z tychże urządzeń będących zdobyczą nowoczesności?
Na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono i tak, na co dzień używam technologii, znam ją. To jest oprócz, że oprócz mojego wykształcenia, to jest też sposób, w jaki zarabiam na życie. Aczkolwiek ogólnie technologię jako bardzo pożyteczne i niezbędne nam narzędzie, tak? Ale narzędzie, które powinniśmy wiedzieć, jak używać, które same w sobie bez odpowiedniej intencji, bez odpowiedniego właśnie podejścia, no nie jest nic warta. W dzisiejszych czasach my troszeczkę za bardzo ufamy, moim zdaniem, technologii. W ten sam sposób zanikają u nas niektóre zdolności, umiejętności, które uważam, że no, ewolucyjnie były nam potrzebne i są ciągle, tak? Mimo, że od 30 lat już mamy telefony, to jest tylko 30 lat w skali naszej ewolucji, tak? Tak więc to jest sekunda.
A propos technologii, która zawodzi albo nawet myli nas, no to chyba już nie jeden z Państwa dał się trochę nabrać czy zwieść chociażby GPS-om, które wyprowadziły nas na manowce, zamiast prowadzić normalnymi, dobrymi drogami.
Tak, no zdarza się to. Znaczy, dodam, że bez GPS-a też się zdarza i jak gdyby nawet dobra mapa, ale chwila nieuwagi albo brak jakichś odpowiednich elementów w terenie, które by potrafiły w jednoznaczny sposób zidentyfikować położenie, no też sprawia, że jak gdyby plan, który miałem wyrysowany na moich mapach, to było jedno, a sposób, w jaki go zrealizowałem, no to on je się różnił od tego właśnie założenia pierwotnego troszeczkę, tak? No, wiele rzeczy miało na to wpływ, ale czasami też zdarzało mi się błądzić. Tak więc.
Zacznę od elementarnego pytania. Da się przejść z Owińsk, czy ogólnie mówiąc z aglomeracji poznańskiej na Mazury takimi trasami, jakimi szedłby wilk?
Wydaje mi się, że tak. Powiem, dlaczego wydaje mi się, tak? No bo jak gdyby te trasy, które przestrzenie, do których ja używałem, były wyznaczone właśnie w korytarzach ekologicznych. Te korytarze tworzy się, to jest zaawansowany sposób, tak? Ale też jak gdyby wyznacza się je na podstawie telemetrii, czyli niektóre wilki, czy tam inne osobniki innych gatunków mają obroże i ich trasy migracyjne i wędrówki są gdzieś zanotowane też. I na podstawie właśnie tych rejestrów można gdzieś właśnie te, rzeczywiście odtworzyć te trasy migracyjne i rzeczywiście ja na tym bazowałem, tak? Czy się da? Tak, no bo wilki też to nie jest tak, że one chodzą jakoś super największymi zaroślami i tak dalej. One też nie utrudniają sobie drogi i jak gdyby potrafią wyczuć ludzi z dużo większej odległości niż ludzie wilki. Tak, tak więc potrafią omijać, tak? Omijać jak ludzi, ale też korzystają z tych samych ścieżek, co my w lesie. Tak? Czyli też po prostu można je spotkać gdzieś tam tropy przy jakichś leśnych takich drogach, czy leśnych drogach, czy tam pożarowych i tak dalej. Więc tak, no odtworzyłem tą trasę, wydaje mi się. No.
Dobrze, Michale, czy po drodze miałeś przeszkodę w postaci autostrady?
Miałem, Wisłę też miałem i parę innych rzeczy. No, w większości uwzględniałem to jakoś, jak gdyby nad autostradami są korytarze migracyjne, tak?
I skorzystałeś z nich.
Skorzystałem z nich. Czasami są...
Mówimy o tych korytarzach dla zwierząt.
Tak, zgadza się. Korytarze właśnie są dla zwierząt, fajnie przygotowane. Ja wiem, że to jest totalnie inny temat, ale też zdarzało się, że te korytarze były gdzieś zamknięte, zablokowane siatką i tak na dobrą sprawę, nie było, zwierzęta nie mogły tam przejść. No ja sobie siatkę przeskoczyłem, ale zwierzęta niestety z tych korytarzy po prostu nie mogą skorzystać.
A dlaczego tak się dzieje?
No to jest jak gdyby jakiś tam osobny temat, ale jak gdyby są jak gdyby problemy związane, nie wiem, czy to chyba z ASF, czy coś takiego, gdzie po prostu te korytarze się zamyka i tak spotka się z takimi.
A ty wiedziałeś o tym, że należy się z tym liczyć? Czy to ciebie zaskoczyło akurat?
Słyszałem coś, że mogą być jakieś pozamykane, ale ta siatka była, że tak powiem, nie wiem, metrowa może, tak? Tak więc totalnie
rozumiem.
Z marszu.
To jeszcze ciebie zapytam, jak pokonałeś, domyślam się, że skorzystałeś z mostów, jeżeli chodzi o taką rzekę jak Wisła, tak?
No i tutaj plan pierwotny tej wyprawy był taki, bo ja zbudowałem sobie tratwę. I ta tratwa gdzieś na wysokości Torunia ciągle jest. Bo ja tą tratwą chciałem się własną... To jest oczywiście moja pierwsza tratwa, którą zbudowałem na potrzeby tego projektu, ale tą tratwą chciałem się przeprawić przez Wisłę. I uważam, że jest bardzo dobrze skonstruowana i stanęłaby na wysokości zadania, tylko tak gdzieś wcześniej może wspominałem chwilę, to na początku miał być mój taki projekt, którego nie chciałem nagłaśniać. Tak, w momencie, kiedy to się stało czymś takim troszeczkę większym, szerszym i skupiać miało też tą przestrzeń edukacyjną i rozmawialiśmy o wilkach i wiele osób, którym za to dziękuję, się zaangażowało w ten projekt, to też zrozumiałem, że... No bo też doszedłem do tego miejsca dzień później niż miałem, więc nie mieliśmy żadnego zabezpieczenia technicznego. Bym to robił tak po prostu na żywioł i dla mnie fajnie, ale troszeczkę nie fair by było w stosunku do tych wszystkich osób, które gdzieś tam były zaangażowane w ten projekt i też rozumiem, że coś mogło się wydarzyć, tak? Więc jak gdyby tak skorzystałem z mostu, tak ta tratwa tam ciągle jest.
Nie użyta.
Ale zostanie użyta już niedługo, mogę powiedzieć. Planujemy spływ i to przywieźć ją do Poznania i spłynąć Wartą pierwszy dzień wiosny.
Mnie to raduje, że nie użyta, bo już uszykowałem pytanie, że przecież wilk nie zbudowałby tratwy.
Tak, ale wilk by przepłynął w pław.
A, okej. Okay. I tu mnie masz.
Tak, wilk by przepłynął w pław i ja... biorąc pod uwagę charakter tej wędrówki, obciążenie i tak dalej, uznałem, że będę potrzebował tratwy. No jednak mamy różny zestaw, nazwijmy to sobie narzędzi i takich elementów, które możemy, dzięki którym możemy przetrwać w terenie. I nasz gatunek, i gatunek wilczy, tak, to są troszeczkę inaczej przystosowane, tak, więc...
Jeszcze raz to wyraźnie powiem, proszę państwa, rozmawiamy z Michałem Felinczakiem, który na początku tego roku przez 15 dni, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, od 1 stycznia do 15 stycznia szedł niczym wilk z Wielkopolski na Mazury. Szedł pieszo cały czas. Pokonałeś ile, Michale? Bo tu są różne dwie liczby właściwie się pojawiają w internecie.
Zgadza się.
Jedna mówi 626 km, druga 660.
To już mówię. Pierwsza 660 to była szacunkowa długość mojej trasy, którą wyznaczyłem, no bo szedłem bez elektroniki, tak? Czyli bez tam nawigacji i mapy. Czyli na mapie takiej topograficznej, wojskowej w skali 1 do 50 tysięcy wyznaczyłem sobie szlak, którym chciałem przejść. Następnie zmierzyłem odległość tego szlaku i to było około 660 km. Tylko w teren wziąłem z sobą GPS-a i teraz on jak gdyby, bo pewne rzeczy ja tam zmieniałem w trakcie trasy, tak? Więc jak gdyby jako ten ostateczny odczyt, biorę ten odczyt z takiego trackera psiego, który miałem przy sobie. I on mi wskazywał 626. Tylko do tych 626 i to gdzieś tam wrzuciłem w internet jako ten ślad GPX-a w tym formacie takim dla wszystkich, można to odczytać sobie, tak? I to jest taka oficjalna liczba, aczkolwiek innego dnia na przykład miałem rozładowaną baterię, więc tam jest tylko taka prosta ścieżka, więc jak gdyby zakładam, że jest więcej niż 626, ale tak może z 10 kilometrów więcej, może 20, w każdym razie no taką, ten dystans 626 na pewno został przeze mnie przybyty, tak, więc...
Mhm. No i właśnie, i teraz to... Ta cała odległość jest o tyle ważna, że próbowałem to podzielić przez 15 dni marszu. No przy 660 wychodzą 44 km dziennie, a przy tych 626 o 3 km mniej.
No tak, 41.
To jest dość ważne, nie? Ile kilometrów dziennie. A ile robiłeś dziennie?
Różnie. To zależało od dnia i zależało od specyfiki terenu. Jak gdyby plan mój był taki, który gdzieś szybko się wyklarował w mojej głowie, że... Bo jeszcze ważne jest to, że ja chciałem to zrobić nie jako coś, co mnie eksploatowało albo mocno... Jak gdyby chciałem to zrobić w takim tempie dla mnie spacerowym, bym powiedział, okej? Okay? Czyli taki swobodny spacerek na łonie natury, z uśmiechem na twarzy, oddychając przez nos, tak po prostu w pełnej, no, radując się tym wszystkim, co jest dookoła. Okay? I teraz,
tempem wilka, któremu się nie spieszy.
Dokładnie, który gdzieś tam wie, że dojdzie, wie, że zdąży, wie, że wszystko, co ma się wydarzy. I ja właśnie dlatego też podzieliłem sobie dobę na dwie części, czyli tam 12 godzin zakładałem, że będę chodził i 12 godzin będę gdzieś tam się rozbijał obóz i jak gdyby poświęcał ten czas na regenerację i przygotowanie do kolejnego dnia. No i w trakcie tych 12 godzin, wiadomo, no biorąc pod uwagę porę roku, były to też godziny nocne, więc musiałem planować sobie tak trasę, żeby te odcinki, które będę pokonywał po zmroku, nadawały się do nawigacji nocnej. Często wybierałem sobie, jak było pod ręką, jakieś miasteczko właśnie, przez które trzeba się przeprawić, bo to zawsze ciekawie, jak się tak po wilczemu idzie tam po zmroku, okej? Okay? Nocą wtedy mało ludzi jest jeszcze. No i tak gdzieś, jak gdyby dlatego też te kilometraże się różniły. Czasami był jakiś ciężki teren. Bardzo ciężko miałem w Toruniu, gdzieś idąc przez brzegu autostrady. Dość dobrze sobie radzę w nocy, ale niestety z autostradą jechało bardzo dużo samochodów i one oślepiały nas. I wtedy gdzieś tak czułem też troszeczkę, jak zwierzęta mogą odbierać taki ruch uliczny, że tam gdzieś po prostu w jakiś sposób reagują na światła. Tak? Ja idąc i mając pod nogami nierówny teren, brak ścieżki, jakieś drzewa, patrzy, jak gdyby i sprzeciwka jechało gdzieś tak no, kilkadziesiąt samochodów na minutę i po prostu te światła strasznie wytrącały i sprawiały, że ja totalnie nic nie widziałem, więc to był taki gdzieś ciężki dla mnie dzień pod tym względem nawigacyjnym, ale ogólnie tak starałem się robić jakieś te właśnie 40 kilometrów, 40 parę kilometrów dziennie. Jak sobie to podzielimy też na godzinę, na 12 godzin, to jak gdyby w tych rachunkach, żeby ci pomóc, to wychodzi około 3,5 kilometra na godzinę, czyli tempo... To nie jest nawet tempo biegowe, czy tam szybkiego spaceru. I jeszcze jedne dane, bo to gdzieś tam właśnie było, że to był morderczy bieg, czy coś takiego, czy tam wyczyn. Jeszcze jedna dana jest taka, że cała trasa przewyższenia to były 4 kilometry. Czyli jak sobie podzielimy na liczbę dni, no to wychodziło 300 metrów dziennie w tempie 3,5 kilometra na godzinę, co ja w temperaturach w ciągu dnia odczuwalnych pewnie z zakresu 0-10 stopni, bo taki mamy klimat, to wychodzi nam tutaj bardziej taki regeneracyjny spacer niż wyprawa poza gdzieś tam strefę komfortu.
Ale mówiąc o autostradzie, powiedziałeś, oświetlały nas. Nie szedłeś sam?
Powiedziałem nas?
Tak.
To widocznie ta trema pierwszy raz. No w sumie nie byłem... Prawda jest też taka, że nie byłem sam, tak? Ja czułem wsparcie ludzi, którzy gdzieś, nie tylko w sumie pewnie, osób, istot, które gdzieś mnie no, zasilały i pomagały mi w tym moim... W tej mojej wyprawie i jak gdyby czułem się zaopiekowany przez cały czas. Może dlatego, ale nie było to intencjonalne. normalne.
Dzięki temu GPS-owi, który ciebie namierzał, a nie służył tobie do wyznaczania mapy, czy służył też?
Nie, to było takie urządzenie, które po prostu tak się psom zakłada na obroży, gdzie ono tylko
lokalizuje
i ma dość dobrą baterię, miała wytrzymać na 30 dni, musiałem ją 2 razy ładować, ale i tak było okay.
No bo właśnie, bo zmierzam do tego, że dzięki temu lokalizatorowi można było jakby do ciebie się na chwilę przyłączyć, czy ciebie zobaczyć, tak? Jedna z ekip telewizyjnych tak do ciebie dotarła.
Zgadza się. Ze względów bezpieczeństwa było tak zrobione, że ten lokalizator też miał gdzieś pokazywać, gdzie ja jestem. Jak sobie radzę, w jakim miejscu jestem. To było jedno z 3 urządzeń elektronicznych, które miałem z sobą, bo miałem jeszcze czołówkę i miałem zegarek, okej? Okay?
Czołówkę, czyli lampkę na czole.
Tak. I powerbank, żeby to wszystko ładować. No i to był cały taki mój zestaw elektroniczny i zgadza się, przez ten lokalizator można było mnie oglądać i można było też właśnie, bo to wszystko wystartowało, tak chciałem, żeby mój plecak nie był zbyt ciężki, poprosiłem, żeby cała ta akcja wystartowała łącznie z moim startem, więc ja chciałem zachować taką czystą głowę. W sensie nie wiem, co się dzieje, no i tak właśnie z tej nie wiem, co się dzieje, tam 5 dnia czy 6 na trasie, no tam mnie złapała jakaś ekipa telewizyjna i no, wzięli mnie z zaskoczenia, tak.
Ale powiedziałeś plecak, on i tak ważył ponad 20 kilo, tak?
Zgadza się, tak. To jest...
Co było w tym plecaku?
To znaczy, tak w skrócie bardzo, tak? Sam plecak, no to jeżeli mówimy, miałem 55-litrową kajkę, tam Fiery Ravenna, to sam plecak waży prawie po 4 kg, okej? Okay? No bo to jest duży plecak z jakimiś tam kieszeniami, innymi rzeczami, z drewnianym stelażem, więc jak gdyby sam plecak, no to mamy tutaj pewną wagę, tak? Pozyskiwałem wodę w terenie, czyli miałem filtr do uzdatniania wody, miałem 2 bidony, oprócz tego i miałem 2 termosy.
Czy to okay? Znaczy, że piłeś wodę, którą dostarczała ci natura?
Tak, tak.
Czyli
tak.
Jak wilk.
Tak, znaczy wszyscy chyba tak robimy, bo prawda jest taka, że to nie jest tak, że jakaś kropla wody przybyła na naszą planetę. Każda kropla wody, która tutaj jest, jest tutaj od początku, no nie gdzieś. I to, że my ją zanieczyszczamy, a później nam się wydaje, że ona oczyszczona wraca jakoś magicznie, to jest zupełnie inna woda czerpana z, nie wiem, jakiegoś jądra ziemi, to przestańmy wierzyć we wszystkie reklamy, tak? No to jest ta sama woda w odpowiedni sposób przefiltrowana, tak? Do tego używa się trochę chemikali, tak? Ale to jest cały czas tak ta sama woda i tak pozyskiwałem wodę na trasie. Oprócz 9-10 dnia wtedy, gdzie było dużo śniegu pod dostatkiem, mi się nie chciało filtrować, nie? To używałem śnieg.
Mm-hmm. No i teraz być może dochodzimy do punktu kulminacyjnego tej pierwszej części naszej rozmowy, zanim pojawi się pierwsza piosenka przez ciebie wybrana do naszej audycji. Mianowicie, i tego trochę nie rozumiem, szedłeś jak wilk, ale szedłeś jak wilk, który nie je po drodze, bo chcę się upewnić, nie jadłeś w ogóle po drodze?
Nie jadłem.
Tylko piłeś.
Tylko piłem.
I tu nie rozumiem.
Okej.
Okay. I idei nie rozumiem teraz.
Tak jak już mówiłem wcześniej, to miał być mój jakiś projekt rozwojowy, tak? I ja różne... Od dłuższego czasu eksperymentuję, testuję i sprawdzam różne rzeczy na sobie, tak? Jak gdyby jestem na swojej jakiejś ścieżce rozwojowej, pojawiają mi się projekty, mam taką przyjemność i możliwość, że jestem w stanie je realizować i je sobie realizuję. I tak jak gdyby z głodem, czyli z intencjonalnym niejedzeniem pracuję od chyba 8 lat już, okej? Okay? I to są, jak gdyby nam się, no, jak gdyby cała ta wyprawa ma przestrzeń wilczą, tak? Czyli jak gdyby chcieliśmy powiedzieć coś dobrego i to byli eksperci, gdyż no, ja siebie też nie uważam za eksperta, jeżeli chodzi o wilki, tak? I wiem o nich dużo, ale też nie uważam, że jestem ekspertem. Ale tutaj właśnie chodziło o to, że jak gdyby tak samo jak wilk, ten głód jest troszeczkę antagonizowany w naszym społeczeństwie, tak?
Wilczy apetyt.
Mówi się też, tak, oczywiście. Ale też wilk syty na przykład. I owca cała może być, jak trzeba. Więc ogólnie chodzi
o... napotkane przez ciebie owce na pewno były całe, tak. bo
pozostawiłem. Tak, i ogólnie też nie jem mięsa, więc pewnie bym i tak nie skorzystał. W każdym razie bardziej mi chodzi o to, że Proces niejedzenia jest, nie wiem, w skrócie najszybciej, tak? No bo nie mamy tutaj dużo czasu, tak? Ja odsyłam może, niech każdy zajrzy sobie do jakichś takich źródeł, którym ufa w internecie, tak? Wpiszę sobie Nobla w 2016 roku, japoński naukowiec dostał i to za odkrycie, no bo może to nie jest tak, my nie wynajdujemy, tylko te prawa cały czas istnieją, a my jesteśmy w stanie po prostu odkryć, za odkrycie procesu autofagii. I to jest to sobie proszę wpisać i tam jest jak gdyby wszystko wytłumaczone, w jaki sposób organizm rzeczywiście oddziaływuje na brak dostarczania jedzenia, że uczy się wtedy korzystać i przerzucać na zapasy, które mamy zgromadzone w organizmie, a jednocześnie czyści nasz organizm ze wszystkich bakterii, ze wszystkich właśnie wirusów, są... Nawet leczenie jakichś takich, bym powiedział, krytycznych przypadków onkologicznych przy pomocy na przykład głodówek się jest skuteczne. O, może.
Przypomnę Państwu, Nobel 2016 za odkrycie procesu autofagii. Doradza nasz gość, żeby to sprawdzić, ewentualnie podrążyć ten wątek. Tak. Czyli tak, Michale, ale to znaczy, ty nie jadłeś, ale rozumiem, że przygotowałeś się do tego, że nie będziesz jadł przez jakiś czas.
Tak, no ja na co dzień jem jeden posiłek dziennie na przykład, albo żywię się w oknie żywieniowym, tak? Oprócz tego ćwiczę w różny sposób, tak, też jakieś miałem, a wcześniej też miałem doświadczenia z dłuższymi głodówkami. Nigdy to nie było właśnie połączone z marszem tak długim, dlatego też to było dla mnie coś nowego, żeby to połączyć z wysiłkiem i połączyć teoretycznie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ale tak jak powiedziałem, w ciągu dnia miałem od 0 do 10, już łącząc to taką klamrą, jak rozmawialiśmy wcześniej o tym plecaku, no to między innymi oprócz tego wyposażenia do picia, w tym plecaku znajdowało się wyposażenie do bardzo wygodnego, komfortowego biwakowania nocnego. Czyli miałem hamak z podpinką, z otulem właśnie takim profesjonalnym, puchowym, miałem śpiwór, byłem przygotowany na minus 20 stopni w nocy, okej? Okay? I to gdzieś sprawiało, że mogłem naprawdę komfortowo te 12 godzin gdzieś tam w śpiworku się zregenerować.
No to w takim razie doszliśmy do momentu, kiedy zagramy pierwszą piosenkę, którą wybrał nasz gość, przypomnę, Michał Felinczak, człowiek, który zrobił ponad 620 kilometrów, około 600, może 40 kilometrów, idąc niczym wilk, śladami wilczymi, albo tymi korytarzami, z jakich mógłby korzystać wilk idący właśnie z Wielkopolski na północ, na Mazury. I wybrałeś piosenkę, Michale, jako numer jeden, ją zagramy, bo też w takiej kolejności wskazujesz, pod tytułem Wilczyca w wykonaniu Shata Quest.
Tak. Piosenka, no, tytuł ma troszeczkę wspólnego z wyprawą, tak, i z wątkiem właśnie wilczym. A jednocześnie może to jest odpowiedni moment, żeby chciałbym podziękować wszystkim osobom też, które były zaangażowane w ten projekt oprócz mnie. I tak jak tutaj może przewrotnie zacznę od mężczyzn, bo tam było dużo męskiej energii, tak? To był Dariusz Morsztyn z Republiki Ściborskiej, współorganizator i ekspert. Był Adam Gełdon, który też pomagał mi w trasie i też był ekspertem. Był Adam Zbyryt, Marcin Kostrzyński, mój trener Bogumił Głuszkowski i wiele osób tam dziś wzięło udział w tym projekcie, tak? Cała w ogóle rodzina tutaj Morsztynów, tak? Do tego, nie wiem, Wojtek Płonka, Wojtek Wysocki, Sławek Wąchała, to są ludzie, którzy gdzieś tam na początku się zaangażowali też i fajnie, bo był jakiś materiał, tak? Ale tę piosenkę chciałbym dedykować przede wszystkim kobietom, które w tym projekcie też były i no, dzięki nim ten projekt właśnie miał taki kształt, jaki miał. Bardzo dziękuję przede wszystkim tutaj mojej rodzinie, tak, mojej żonie Martusi, córkom Laurze i Kalince, bo najważniejsze jest, chyba to jest czas na takie projekty i to ja nie mówię o czasie netto, który spędzamy gdzieś tam w trakcie tych projektów, ale przygotowania, to najczęściej jest czas, który się w jakiś sposób zabiera z tego czasu rodzinnego i dziękuję im, bo dzięki nim byłem w stanie zrealizować ten projekt i to jest ten moment, którym chciał podziękować, ale również ze swojego czasu rodzinnego na ostatnią chwilę i tak w szalonym tempie Korzystały dziewczyny z Fundacji Równe Moce, z którymi właśnie budowaliśmy ten projekt. Daria Malinowska, Natalia Gilicka, Ewa Mikołajczak. Dziękuję wam. I dla was też jest ta piosenka. Były też inne kobiety. Była pani Aleksandra Krzysztoń, którą ja nawet też nie poznałem jeszcze, ale też właśnie się wypowiadała w ramach tego projektu. Bardzo dziękuję. I jest jeszcze taka jedna kobieta, która, przepraszam, już ostatnia, okej? Okay? Ale jak widzicie, trochę ich było. To jest Justyna Morsztyn, która, kurczę, no, pod jednym dachem z czterema męskimi Morsztynami żyje i to jest naprawdę moim zdaniem wow, tak? Więc dziękuję wam wszystkim i mam nadzieję, że panowie nie mają mi tego za złe, że piosenkę dedykuję kobietom. Wilczyca Szatakus.
Choć wiele już przeszłam, na wiele przyzwoliłam, ciemność poznałam dopiero, kiedy siebie straciłam. Głęboko to, daleko gdzie, wszystkie zmysły wreszcie wyostrzają się. Spotkałam tam wilki, wygłodzone, przykute łańcuchem, wściekłe, spienione, spojrzałam im głęboko w oczy, jak w lustrze w nich odbita, sięgnęłam swej mocy. Dziś z watahą wilków stoję w dzikości mej, zintegrowana w sobie, w mojej prawdzie. Duchem moich bioder wkraczam w czerwień nicze. Odżywiam swe korzenie, by zjednać mój. Oddechem uwolnionym ściągam okowy z nóg wszystkich kobiet we mnie i co po mnie przyjdą tu. Spuściłam swe wilki, stanęły w mej prawdzie. Nie oszczędziły nikogo, odpłaciły kłem za mnie. Tonęłam w krwi zburzonego domu, by nie mieć już powrotu tam, gdzie się umiera z głodu. Odarta z godności, sponiewierana, krok po kroczku obolała. Ruszyłam z mymi sytymi wilkami do świata z uszanowanymi granicami. Dziś z watahą wilków stoję w dzikości mej, zintegrowana w sobie. Gotowym stracić, by czystą kartę ujrzeć. Stare schematy muszą spłonąć. To, co nie służy, trzeba zburzyć. To, co ma nadejść, musi mieć przestrzeń. On pokocha ciebie, kiedy odnajdzie siebie. By odkryć męskość swą, musi pokochać siebie. Wtedy ujrzy ciebie, tą, która odkryła siebie. Odnalazła kobiecość swą, pokochała. okowy z nóg wszystkich kobiet we mnie i co po mnie przyjdą tu.
Rozmowy po zachodzie.
Ruszyłam z mymi sytymi wilkami do świata z uszanowanymi granicami. Usłyszeliśmy w tej piosence o uszanowanych granicach też było. A ja chcę zapytać, przypomnę, naszym gościem jest w tej audycji, w tej godzinie, Michał Felinczak. I Michale, takie pytanie do ciebie. Jak wygląda ta Polska pomiędzy Poznaniem czy Owińskami, a Ściborkami na Mazurach? Czy ta przestrzeń jest mocno posiekana cywilizacją, czy z perspektywy wilka da się, że tak powiem, wędrować?
Wędrować się da, unikać cywilizacji się już nie da. Natomiast no, w ramach tego projektu chciałem, no, w linii prostej właśnie, jeżeli byśmy wyznaczyli sobie linię prostą najkrótszą, tak, między tymi dwoma punktami, no to nam wyjdzie około 400 kilometrów. Ja zrobiłem ponad 600, żeby tam dotrzeć, więc troszeczkę jednak musiałem kombinować i to nie była najkrótsza trasa. Wiadomo, teren, rzeki, jeziora, inne rzeczy, no nie da się tego zrobić po prostu w prostej linii, ale też często nadrabiałem trasę po to, żeby jednak znaleźć jakieś tereny leśne, tudzież ominąć jakąś większą miejscowość, miasto. I też nie zawsze się to udawało, były takie... Na przykład przez Mikołajki musiałem przejść, tak? No, też akurat o zmroku to było i akurat dobrze, że to była zima, bo może dwie osoby spotkałem, tak? Tam gdzieś na promenadach.
I powiedz mi, tu chodziło o udowodnienie czegoś, wykazanie czegoś?
Jak mówiłem już wcześniej, to był mój projekt osobisty na początku i moim celem głównym było to, żeby po prostu doświadczyć przyrody zimą, nie boję się jej, lubię ją i tak na dobrą sprawę bardziej na miejscu czuję się w lesie niż tutaj teraz i to nikomu nic nie miało udowadniać. Chciałem po prostu spędzić trochę czasu w naturze, zrobić jakieś przejście, nauczyć się nawigacji też, bo nie ukrywam, no pierwszy raz z kompasem i z mapą do lasu wyszedłem 3 miesiące temu. Trochę tam pamiętam jeszcze z lekcji PO w liceum i to wszystko. No i okazało się, że wystarczy, tak? Jak gdyby to był taki projekt, gdzie nie chciałem może niczego udowadniać, ale chciałem w ogóle sprawdzić, czy coś takiego jest możliwe. I zgadza się, no my mamy jak gdyby dwa obozy, tak? Które jeden uważa, że powinniśmy wycinać więcej i w ogóle, no po co nam przyroda? Drugi uważa, że już nic nie zostało, tak? A ja zawsze widzę tą szklankę do połowy pełną i cieszę się z każdego drzewa, które spotkam na swojej drodze, i cieszę się z każdego, kto potrafi patrzeć na przyrodę w podobny sposób i doceniać to, co mamy, tak? No i gdzieś tak dlatego też się zgodziłem na to, żeby z tym projektem wyjść do ludzi trochę, bo jeżeli, no, jeżeli chcemy mieć więcej tych lasów, jeżeli chcemy mieć więcej terenów zielonych i tak dalej, no to musimy najpierw tak, musimy rzeczywiście chcieć jako społeczeństwo, tak? Spędzać tam czas, żeby woleć iść do lasu niż, nie wiem, na jakiś wybetonowany plac zabaw czy coś takiego, tak?
Tak, z takimi projektami jak ten, o którym mówimy, to jest tak, że im więcej publikacji na ich temat jest, to tym trudniej potem się już połapać, co w opisie takiego projektu jest autorskim jeszcze opisem autorów, twórców, uczestników, a co już potem już jest komentarzem. W każdym razie ja wyczytałem coś takiego, że wyprawa pod hasłem, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, nie taki straszny wilk, to się nazywało,
tak.
Ma uzmysłowić, jak żyją drapieżniki, którym coraz częściej człowiek odcina migracyjne szlaki. Można to tutaj przyjąć?
Tak, oczywiście. Jest jak najbardziej, tak jak mówiłem, dużo rzeczy zostało zrobione już, jak ja byłem w trasie, tak? I to jak, no, ten projekt cały był robiony na wariackich papierach, za co w ogóle jeszcze po raz kolejny dziękuję, że w ogóle na takich zasadach ktoś chciał go realizować. Natomiast tak, no, jak gdyby to było do sprawdzenia. No, przeszedłem, tak? Miałem momenty, gdzie jak gdyby ja czuję się, wiadomo, z racji tego, że jestem człowiekiem, tak, czuję się dużo bardziej kompetentny w tych przestrzeniach, nazwijmy sobie miejskich czy zurbanizowanych, i wiem, jak one działają, więc dla mnie pokonanie, nie wiem, tam właśnie przy autostradzie, jak gdyby mając mapę, wiedząc, gdzie co się pojawi, tak, tak więc czy po prostu idąc przez jakieś miasto, czy idąc przez jakieś właśnie, idąc przez Mikołajki na przykład, no to... Ja wiedziałem, jak sobie poradzić w tym mieście, tak? Wiedziałem, jak gdyby nie bałem się ludzi, nie bałem się samochodów, nie bałem się tego, co tam się dzieje. Z wilkami jest inaczej, tak? Tylko, że pewnie wilk by nie szedł przez Mikołajki, tylko by sobie na skróty przepłynął przez jezioro, więc jak gdyby pewne odstępstwa są, tak? I każdy z nas radził sobie tak, jak potrafił najlepiej i no, no i tak, tak.
A spotkałeś wilka prawdziwego na trasie?
Raz ślady. Jeszcze nie miałem przyjemności w życiu spotkać wilka.
W ogóle, tak?
Tak.
Bardzo ciekawe.
Człowiek, no i gdzieś tam, jak gdyby powiedzmy w jakimś zoo, pamiętam kiedyś w jakimś takim miejscu, gdzie one były po prostu uwięzione. Na wolności nie. Nie miałem jeszcze okazji zobaczyć na własne oczy.
Tak. Ja myślę, że my na trzecią część naszej audycji zostawimy sobie parę słów jeszcze o Fundacji Równe Moce, która można powiedzieć, że jest twoim dzieckiem, tak?
Tak.
I która też napędzała ciebie do tej akcji. A myślę, że zagrajmy może drugą przez ciebie wybraną piosenkę do naszej audycji. I tu już Brodka i Problem. Piosenka nazywa się Żar. Nie wiem, czy to właśnie był problem pisany przez z ósemką i trójką w środku.
To jest taki trochę wordplay, bo tutaj 8-3 to jest rocznik, w którym się chłopaki urodzili też. No to, jak, to jest też mój rocznik, więc najkrótszy komentarz, jaki się da do tej piosenki, no to w ogóle... No, żeby poczuć smak nieba, trzeba znać swoje miejsce piekle, a w moim gra problem, tak? I wiele kawałków, które gdzieś tam uważam za wartościowe, nie nadają się tutaj na antenę, ani w tych godzinach, ani w ogóle w jakichkolwiek innych, ale zakładam, a tym bardziej w kontekście tej audycji. Natomiast jest taki jeden, który gdzieś uważam, że można dzisiaj puścić i może... Może tam jest kilka pytań, na których odpowiedzią moją prywatną było wyjście na tą wyprawę chociażby.
Realizujący tę audycję Kuba Woźniak też właśnie zwrócił uwagę na to, że wiele kawałków problemu nie nadawałoby się, ale cieszy mnie też twoje takie odpowiedzialne podejście do naszego tutaj wspólnego przedsięwzięcia pod tytułem Rozmowa w rozmowach po zachodzie. A więc druga z piosenek wybrana przez naszego gościa.
Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie musisz pchać mnie w przepaść, gdy mi brak odwagi. Skoczę sam, bo nie chcę słowa strachu w biografii. Oszczepiam przeznaczenie jak mnie kotaki. Tak to robię, inaczej bym nie potrafił.
Piękna pani stop, do ładnej buzi nie przystoi. Pan ma silne ja i monopol władzy i kontroli. No tak, jestem kulą w procy w tej całej pogoni. Lepiej złapią w locie, nim dosięgnie skroni.
Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt. Bo ja dziś
na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.
Ci od dobrych rad, znowu 1-0 dla nas. możesz krzyczeć, co sił echo zjada głos na pustych salach. No tak, nie podoba się mój ruch, ja prym wiodę w tanach. Taki z ciebie zuch, zatańczasz na falach. Naciskam na dłoń, wyczuwam ruch krwi. Ty pięści unosisz, by czesać mi brwi. Znika twój świat i z nim mały ty. Jaśnie piękny sen, tobie nicość się śni.
Być diabłem wśród bóst, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Być diabłem wśród bóst, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
Rozmowy po zachodzie.
I jako się rzekło na zakończenie naszej rozmowy z Michałem Felinczakiem, kilka słów o Fundacji Równe Moce, która właściwie i patronem była tej wyprawy, i organizatorem. No i też jest twoim właściwie tworem, tak, ta fundacja?
Tak, fundacja, może idea, bo jest moja, ale no, to jest wspólna praca moja, Darii Malinowskiej, Natalii Gilickiej i Ewy Mikołajczak, które gdzieś razem zbudowaliśmy tą fundację, jak również wszystkich osób, które gdzieś wokół nas orbitują, tak? I tych osób jest coraz więcej i cieszymy się, no, robimy różnego rodzaju oddolne inicjatywy i fajnie, że to jest dobrze odbierane.
Ja w tych dokumentach rejestracyjnych wyczytałem, że generalnie powiedzmy, że macie jakby dwa cele działania, ale ten drugi cel to jest właściwie podzielony na 27, więc tutaj tego wszystkiego nie będziemy wyliczać, ale ten nadrzędnym celem fundacji, tu już cytuję, jest poprawa dobrostanu człowieka w jego ekosystemie. Fundacja Równe Moce jest skoncentrowana na wszelkich działaniach mających na celu poprawę życia człowieka poprzez oddziaływanie bezpośrednio na niego w miejscu jego zamieszkania oraz najbliższym otoczeniu, jak również na przyrodę, poprzez działania proekologiczne, oświatowe, edukacyjne, artystyczne, promocyjne oraz w zakresie pomocy społecznej. Czyli człowiek w środowisku naturalnym, tak, człowiek w swoim środowisku.
Tak, no jak gdyby my jesteśmy jednym ekosystemem na całym świecie i teraz możemy go szatkować, wiadomo, na kontynenty, na inne rzeczy, aż w końcu jesteśmy na tej najmniejszej jednostce, czyli mamy rodzinę, tak, i później mamy, nie wiem, najbliższych znajomych i tak dalej. I odpowiednie relacje budowane na każdym poziomie sprawiają, że te ekosystemy dobrze funkcjonują. To jest tak samo jak las, nie patrzymy na jedno drzewo, tylko patrzymy na całą strukturę, tak, on jest połączony ze wszystkim, co jest dookoła, ze zwierzętami i tak dalej, więc my jak gdyby to odbudowanie pewnego rodzaju relacji, które gdzieś może przy okazji technologii utraciliśmy, tak, w dzisiejszych czasach, no to wydaje mi się, że to jest coś, co jest warte zachodu i warto coś takiego zrobić. No, chociażby mówiąc o błękitnych strefach, tak, nie wiem, czy znane pojęcie, tak, no to nagle okazuje się, że 5 miejsc na świecie, gdzie jest największa długowieczność i tam mnóstwo ludzi wyżyje ponad 100 lat, okazuje się, że główną przyczyną jest to, że jedzą lokalne jedzenie i mają długo są aktywni, ale aktywni właśnie potrzebni społecznie i aktywni w relacjach z innymi.
Czyli mentalnie i psychicznie aktywni. Tak,
dokładnie. O to mi
na
chodzi,
równi, że oczywiście z tą aktywnością fizyczną.
Jasne, czują się potrzebni w ogóle w społeczeństwie, w którym są. Okay? I teraz takie, założenia tych, no to jest nawet film na Netflixie, założenia tych niebieskich stref, błękitnych stref są bardzo, bardzo proste i one są też do odtworzenia, więc może tak troszeczkę byśmy chcieli spróbować ponaśladować to, co jest takie właśnie fajne w tym zdrowym społeczeństwie, tak? No i jak gdyby, gdzie można zacząć? No tam, gdzie się jest. To zaczynamy u nas i
nie chcę
sprawdzamy,
już,
co się dzieje, co się wydarzy, tak?
Nie chcę już, Michale, brnąć w ideę spożywania lokalnych produktów, bo być może to jest temat na osobną audycję i może się z waszą fundacją tu spotkamy, żeby o tym pogadać.
No, my poczyniliśmy już pierwsze kroki, żeby u nas gdzieś tam właśnie w Owińskach pojawi się wspólny targ, czyli takie miejsce, gdzie można będzie można systematycznie zakupować jakąś lokalną żywność w taki sposób moralny i etyczny.
naprawdę nie chcę w to brnąć, ale to jest silniejsze ode mnie.
Bo
zachwycamy się na przykład kuchnią śródziemnomorską, którą uważamy za zdrową, ale być może czas na rozmowę, czy to naprawdę jest dla nas zdrowsze, czy nie.
To znaczy, jak gdyby to, co jest dla nas najzdrowsze, to jest to, co mamy pod ręką i to zawsze będzie tak samo. Czy polskie jabłka są zdrowe, jakie przywieziemy przez pół świata i wyprodukujemy w taki sposób, żeby w zamkniętym kontenerze na statku 2 miesiące, czy tam miesiąc mogły pływać i drugi miesiąc być na wystawie w sklepie? Czy to są te same polskie jabłka, które gdzieś tam zerwiemy u sąsiada i 5 minut później zjemy, albo gdzieś tam na słomie są w skrzynce przechowywane u dziadka na strychu? To nie są te same jabłka. I to tak samo możemy mówić, czy te rzeczy z kuchni śródziemnomorskiej, które już do nas dotrą na stół, to jak bardzo one są świeże, tak? I jak bardzo one nam są potrzebne i czy rzeczywiście robione produkty lokalnie nie są od tego lepsze.
W każdym razie w ramach troski o spożywanie lokalnego w Owińskach pojawia się Targ, tak?
Tak, no w tym to jest gdzieś tam nasza inicjatywa, to jakby mówię o rzeczach, które gdzieś tam dopiero się dzieją, ale zakładam, że właśnie Noc Kupały będzie takim miejscem, kiedy też ten Targ zostanie zrobiony. Tak, w sensie odpalony po raz pierwszy.
Michale, nie wiem, czy to ma związek z naszym tematem głównym, ale czy to prawda, że ty ważyłeś 120 kg?
Taki mój punkt kulminacyjny, tak. Miałem wtedy 30 lat.
I gdzie jest reszta Linczaka?
No, po drodze gdzieś przerobiłem ją na... taką mniej... No, jakby mięśnie są cięższe od tkanki tłuszczowej, więc po prostu mam twarde mięśnie. No.
Okej, bo tutaj sporo mówiłeś mówiąc o przygotowaniach do wyprawy, do tego marszu, o tej pracy nad sobą.
Tak.
Dlaczego to jest takie ważne? I właściwie jaki jest cel tego? Kiedy będziesz mógł powiedzieć, że dopracowałem się takiego siebie, jakiego chciałem?
Znaczy, droga jest celem. Odkrywanie w sobie tych nowych pokładów, odkrywanie w sobie nowych możliwości. Nauka i rozwój jest, uważam, czymś, co my jako gatunek jesteśmy winni tej planecie, okej? I to jest coś, co jest obowiązkiem każdego z nas. Każdy z nas ma inne, nazwijmy sobie, talenty, tak? Ale powinien dbać o ich rozwój i o ich po pierwsze poznanie i nauczenie się ich, tak? No bo jak gdyby To, co mamy gdzieś tam na karku, to jest teraz są zdania podzielone już od jakiegoś czasu, jak weszła sztuczna, jako termin, tak, ale to jest coś największe, to jest coś najbardziej złożony komputer, jaki jest na tym świecie, tak, i teraz jak dużo czasu każdy z nas, to proszę sobie odpowiedzieć, poświęcił na to, żeby nauczyć się instrukcji obsługi tego narzędzia? Ile czasu poświęciliśmy na to, żeby zrozumieć nasze ciało, żeby się go nauczyć, żeby nauczyć się słuchać jego potrzeb, żeby się nauczyć, bo to już niektórzy rozumieją, że ból nie zawsze jest czymś, co jest negatywne, tylko czymś, co nas wspiera. Mówi się na siłowni no pain, no gain, tak? Jeżeli jak gdyby po treningu, czy to biegowym, czy coś pojawia się jakiś ból w partiach mięśni, to mówimy mikrourazy, tudzież nie wiem, to są zakwasy, tak? Które gdzieś sprawiają, że te mięśnie później rosną nam silniejsze, większe i w ogóle, tak? No i teraz właśnie w wielu przestrzeniach i z głodem jest podobnie, że to jest jak gdyby taka bariera, która na początku jakieś toksyny nam się uaktywniają, jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, nas głowa boli na przykład, ale to jest proces, który gdzieś tam długotrwale przygotowuje nas do pewnych rzeczy, tak? No bo tkanka tłuszczowa nie została wymyślona po to, żebyśmy my tak ładnie wyglądali w lustrze i tak dalej, tylko została wymyślona jako właśnie rezerw, jakiś taki spiżarnia, zapas energii właśnie, którą możemy wykorzystać w gorszych czasach. No i tak to robi niedźwiedź, tak to robią inne zwierzęta, tak, na zimę, tak, no my jak gdyby zaczęliśmy jeść, bo lubimy, bo chcemy i tak dalej, no i to stąd też się bierze, no w naturze nie ma grubych zwierząt, tak, a tutaj jak traktujemy jedzenie jako właśnie formę i też na to nie patrzymy w ten sposób, bo no to traktujemy to jako taką formę naszego gdzieś, nie wiem, satysfakcji, tak? Albo jakiegoś takiego zaspokajania innych potrzeb niż takich zdrowotnych. No i to są właśnie te wszystkie elementy, na które gdzieś tam każdy powinien to, co z nim tam gdzieś rezonuje, powinien zacząć sobie takie tematy gdzieś tam zgłębiać, zastanawiać się nad nimi i uważam, że to leży w obowiązku każdego z nas, taki rozwój osobisty, a tak więc no, nie zamierzam się tłumaczyć z tego, że no, ja z tą ścieżką idę i się uczę sobie nowych rzeczy, tak?
Czyli rozumiem, że próbujesz korzystać z instrukcji obsługi własnego organizmu, którą sam tworzysz, te instrukcje, czy wyczytujesz ją gdzieś?
To znaczy, no, mam mentorów, tak? Ja jestem dobrym uczniem, może tak. Jestem lepszym na pewno uczniem niż fanem, okej? Okay? Więc jestem dobrym uczniem, słabym fanem. I gdzieś idąc przez życie, no, byłem w różnych miejscach, spotkałem się z różnymi osobami, mam za sobą już wiele różnego rodzaju przestrzeni, czy to medytacyjnych, czy to jakichś deprawacji sensorycznych i tak dalej. Tak więc jak gdyby mój organizm w jakiś sposób sprawdzam, testuję i przygotowuję do tego typu... No, no i później ten taki projekt jest dla mnie wynikiem jakichś prac i doświadczeń, które miałem wcześniej ze swoim ciałem, a nie jakimś wyzwaniem i metą, tak? Dla mnie każdy krok był tam ważny i fajny. I
a kiedy kupujesz nowe urządzenie, to wczytujesz się w instrukcję obsługi?
Staram się nie kupować nowych urządzeń. Ale jak już, to najpierw intuicja, a później dopiero instrukcja.
Proszę takie państwa, naszym gościem był Michał Felinczak. Gdyby państwo mieli mało, to już od jutra ta rozmowa będzie na naszej stronie internetowej zamieszczona, a gdyby mimo wszystko jeszcze państwu było mało, to możemy chyba zaprosić Michale na 21 lutego, to będzie piątek, godzina 18 w Czerwonaku.
Tak, zgadza się. No już na naszej stronie fundacji jest tam link do wydarzenia. Zostałem zaproszony do opowiedzenia o tej...
Wydarzenie jest bezpłatne, proszę państwa. Organizatorzy piszą nawet, że jeżeli będzie nas zbyt wielu, przeniesiemy się w teren.
To na pewno będzie łatwiej dla mnie prowadzić.
Dziękuję bardzo. Była to rozmowa z człowiekiem, dziękuję, który ruszył tropem wilka, choć wilka osobiście oko w oko jeszcze nie spotkał. Dziękuję tobie za rozmowę.
Dziękuję również.
I za wizytę w naszym studio. Michał Felinczak był naszym gościem. Dobranoc.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.